Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary zatytułowanej Nekrozis. Przebudzenie.
Czerwona mgła. Czyta Katarzyna Zielińska.
Człowiek, który nas wynajął, kazał, byśmy zabrali wszystko, co znajdziemy. Odezwała się Margot. Myślicie, że to dotyczy również kości? A po co komu resztki truposza? Roześmiał się Nohal chrapliwie. Lepiej zabrać więcej niż mniej, stwierdził Severin, zważywszy, że nigdy już tu nie wrócimy. Świeć mi porządnie, rozkazał Josip szlachcicowi i pochylił się głęboko z narzędziami w rękach. Niemal całkiem zniknął w grobowcu.
Oj, maluśki, maluśki, wyszeptał śpiewnie, zwracając się zapewne do zamka. Zaraz cię tu obrządzimy jak trza.
Margot długą chwilę obserwowała stopy złodzieja, bujające się nad posadzką.
— Nie trzęś resztą pochodnią! — warknął Nohal, odwracając się do Severina. — Jest!
— wykrzyknął zaraz potem. — Słodki zameczek do skryteczki! — Nie sięgaj! — ostrzegł go Severin. — Sam zobaczę. Josip Nohal posłusznie ustąpił mu miejsca. Z pewnością wspomniał, co się stało z Ottonem i nie chciał podzielić jego losu. Szlachcic bardzo ostrożnie włożył dłoń do skrytki i po chwili się wyprostował. W palcach trzymał wysmukłą flaszeczkę z przeźroczystego szkła. Naczynie wypełniono jaskrawo-niebieską, opalizującą cieczą. Światło pochodni wydawało się tańczyć w tej cieczy, która zmieniała kolor od chabrowego i fiołkowego aż po morski i granatowy. Severin zastygł niczym posąg i wpatrywał się w swą zdobycz pełnym zachwytu wzrokiem. Margot również nie mogła oderwać spojrzenia od mieniącej się niebieskościami flaszki. — To wszystko? — powiedziała Trisze, na której znalezisko najwyraźniej nie wywarło wrażenia. — Daj! — wrzasnął nagle Josip Nohal, a w jego słowach był cały ocean pożądania. — Daj mi to! Skoczył w stronę Severina i palcami zagiętymi niczym szpony starał się pochwycić buteleczkę. Szlachcic zdołał się cofnąć, ale niewystarczająco szybko i niewystarczająco daleko. Stary złodziej nie wyrwał mu co prawda flaszki z opalizującą cieczą, ale trącił go na tyle mocno, iż naczynie wyfrunęło z dłoni Severina. Ten krzyknął głosem pełnym rozpaczy, ale nie mógł już nic zrobić. Butelka zatoczyła wysoki łuk i uderzyła w posąg nagiej kobiety. Pękła z odgłosem przypominającym dźwięk dzwoneczków, a błyszczący płyn rozlał się po kamieniu. Szlachcic wylądował u stóp posągu, jakby chciał pochwycić chociaż resztkę spływających kropli. Ale tych kropli nie było. Cała ciecz zdawała się w mgnieniu oka wyparować. Chociaż Margot nie mogła powstrzymać się od myśli, że tak naprawdę nie wyparowała, lecz została wchłonięta przez biały kamień. Nagle wydało jej się, że oczy rzeźby zabłysnęły czystym błękitem. Czy była to tylko złuda, wywołana drżącym światłem pochodni? Coś ty zrobił, głupcze! Zajęczał Severin, nadal leżąc na posadzce i wpatrując się w posąg kobiety. Josip Nohal stał przez chwilę z otwartymi ustami, a potem bezradnie spojrzał na swe puste dłonie.
Nie wiem, wyjąkał.
Blask pochodni przybrał zaskakującą barwę. Wydawało się, że nie migocze teraz pomarańczowo i żółto, lecz różnymi odcieniami błękitu. Co dziwne, posąg w tym świetle zdawał się nabierać żywszych kolorów, tak jakby nie był uczyniony z białego kamienia, lecz z kremowego, jasnego ciała. Nawet pod powierzchnią pojawiło się coś na kształt błękitnych żyłek.
Idioto!
Chciał wrzasnąć Severin, lecz wrzask zamarł mu na ustach. Bowiem w tym samym niemal momencie, kiedy otwierał usta, rzeźba eksplodowała oślepiającym błękitnym światłem. Kiedy Margot i jej towarzysze zdołali otworzyć oczy, zobaczyli, że na postumencie nie ma już posągu. Za to obok grobowca stoi olśniewająco piękna, naga kobieta, otulona długimi, złotymi włosami, niczym prześwitującą, migoczącą szatą.